Przed mikrofonem Paweł Błędowski, za konsoletą czuwa dziś ze mną Piotr Król, a po drugiej stronie słuchawki, jeżeli tak mogę powiedzieć, znakomity historyk, nie po raz pierwszy już będący gościem tej właśnie audycji, dr Marcin Paluch. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
Witamy bardzo serdecznie, ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia o tak późnej porze. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jak się zapewne państwo domyślają, a być może już widzieliście zapowiedź tej audycji na profilu facebookowym Radia Lublin, o 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Temat niezwykle trudny, ale musimy nakreślić tło, panie doktorze. Niemcy mury wokół getta zaczęli wznosić dokładnie 1 kwietnia w 1940 roku. W tym szczytowym okresie jak wiele osób Niemcy stłoczyli w getcie warszawskim?
No, to było bardzo dużo osób, bo getto było zapełniane osobami z innych części tutaj i obszarów okupowanych. Przecież trzeba sobie powiedzieć, że mamy obszary generalnego gubernatorstwa. Zmniejszona jest ta część, gdzie mogą Polacy jakby, a tym bardziej Żydów się stłacza w różnych gettach, bo to trzeba sobie powiedzieć, że getta są budowane w różnych miastach, w różnych miastach generalnego gubernatorstwa i są większe i mniejsze. W mniejszych miasteczkach też są. Warto patrzeć, my tu będziemy popularyzować tą historię, mamy taką stronę warstwy pamięci. Warto o tej stronie patrzeć. Tam każdy może znaleźć swoją własną miejscowość i tam będzie też element getta, gdzie będą też przedstawione, no, że było w takim miasteczku. Getto warszawskie, jedno z największych, około 500 000 stłoczonej ludności pod zarządem żydowskim, bo jest Judenrat, bo Żydom pozwalają Niemcy. No to co pozwalają?
Tak.
Oni są na usługach Niemców. No pozwala się im tworzyć taki zarząd administracyjny. Tworzy się, no to co trzeba mówić, tworzy się policja też żydowska. Raczej osławiona w bardziej negatywnym stopniu. W bardzo negatywnym stopniu. I film Pianista, bardzo ładny film, trzeba o nim mówić, też pokazuje tą prawdę o tej policji żydowskiej, która no, wysługuje się Niemcom w sposób ogromny. O tym się mówi, o tym ludzie, którzy przeżyli gehennę Holokaustu, o tym wiedzieli, a więc z jednej strony Niemcy, to wszystko tworzą Niemcy, trzeba sobie powiedzieć.
Właśnie, musimy to zaznaczyć.
Niemiecka, bo my teraz jest wiele dyskusji o tym, ale proszę państwa, to wszystko stwarzają Niemcy. Przed wojną w Polsce żyje ogromna społeczność żydowska. Są różne organizacje i społeczne, i polityczne. Ja oczywiście tutaj bardziej patrzę na te organizacje prawicowe, narodowe. Warto powiedzieć, że Żydzi mają narodowców. Też mają narodowców. Tak jak i Polacy mają narodowców, tak i Żydzi mają narodowców. I mają narodowców, którzy się nazywają w społeczności takiej młodzieżowej, to jest betar, a w takiej wyższej, jak już ten betar staje się wyżej, no to się tworzy taka słynna organizacja Irgun, która chce budować państwo, niepodległe państwo żydowskie w Palestynie. I Polacy mają w tym pomóc, władze polskie mają w tym pomóc. To jest obopólny interes, obopólna zgoda.
Czy to ogromne przeludnienie, panie doktorze, o którym pan wspomniał,
też
że to
było,
blisko pół, tak, blisko 500 tysięcy osób. Czy to było też z góry zaplanowane przez Niemców tak, by siano tam głód, siały się epidemie i tak dalej?
Na początku to oczywiście nie. Na początku to się sukcesywnie narastało, bo to jest sukcesywnie się rozwija. Niemcy też potrafią genialnie prowadzić tą politykę skłócania nas Polaków na przykład Żydami. To jest genialnie prowadzone i to współcześnie prowadzimy wokół tego dyskusję. To jest genialnie prowadzone. Zamknięcie najpierw opaski, potem zamknięcie ludzi w getcie, potem zakaz wychodzenia.
Stopniowe stygmatyzowanie.
Stygmatyzowanie, oczywiście. Polacy, to co wszyscy wiemy, Polacy, jeżeli by mogli pomóc Żydom, jeżeli by zobaczyli to Niemcy, byliby rozstrzelani. I każdy o tym musi wiedzieć. I to tylko w Polsce, na ziemiach okupowanych, za pomoc osobom żydowskim
groziła śmierć.
Niemiecka, tak, niemiecka kara śmierci. To jest, to o tym, ale Polacy pomagają. No, to nie można tak sobie powiedzieć, że wszyscy są bohaterami. Bohaterami. No,
no historia nie jest czarno-biała, wiadomo.
Oczywiście tutaj to ta gehenna narodu żydowskiego w tym getcie, bo jeszcze jest getto łódzkie słynne. Słynne getto łódzkie, bardziej słynne. Ono na przykład jest zlikwidowane ostatecznie w sierpniu 1944. Też są jakieś takie, kiedyś były takie dywagacje, co by było, gdyby powstania warszawskiego nie było, a może Armia Czerwona by dotarła do Łodzi. No raczej wątpię. A więc są miasta bardziej lub mniej rozbudowane, gdzie te getta jest. Getto w Krakowie, no Lista Schindlera na przykład.
No tak.
Tak mówię filmowo, bo to jest też przez obraz łatwiej nam to zobaczyć, bo mi historykowi to łatwiej może na początku przez książki, ale później popularyzowanie tej wiedzy no, przez film. Przez
no
film
tak, ale ogólnie panie doktorze bardzo tak. ciężko jest to sobie wszystko
oczywiście
wyobrazić. Proszę nam powiedzieć, ile ludności żydowskiej pozostało, nie zostało jeszcze wywiezionej z getta w momencie, kiedy wybucha 19 kwietnia 1943 roku powstanie.
Proszę Państwa, to jest straszne, to co się wykonuje w getcie. Tam Niemcy z rękami tej policji żydowskiej i swoimi własnymi rękami, bo przecież wiadomo, że mordują na każdym kroku i nakazują wywożenie. I to jest oni swój swego ma wysłać. Jak nie wyślesz, to ty pojedziesz. To też jest w tym kierunku, więc co tu robić? Co tu robić? Tutaj to jest cały czas sytuacja praktycznie bez wyjścia. Wielkie deportacje 1942 roku, to są sierpniowe deportacje, eksterminacje, bo w 1942 roku Niemcy dokonują eksterminacji narodu żydowskiego tutaj na ziemiach Generalnej Gubery, tak zwana akcja Reinhardt.
Reinhardt, o której mówiliśmy, tak.
Tak, Reinharda Heydricha, to jest praktycznie prawa ręka Himmlera. I gdy jest styczeń 43, zaczynają się pierwsze akcje, jak gdyby powiedzmy takie blokowania wejścia Niemców do getta i mamy kwiecień 43 rok, to w getcie mamy około 60-50 tysięcy ludzi, no tych najbardziej zdrowych, tych najbardziej silnych, ci co mają siłę, tych młodych.
70 tysięcy z pół miliona, prawda?
Tak jest, 70, 60 no, z pół miliona tych najbardziej silnych, którzy ruszają do walki. Ruszają do walki o godną, no godną śmierć, no godną śmierć. No, oczywiście wiadomo, że starają się ratować tą resztkę ludności cywilnej, która jest w getcie, która buduje przez całe miesiące różnego rodzaju bunkry.
Schrony,
schrony. Przebija się kanałami, czy przebija różne tunele na stronę aryjską, żeby jakoś wyjść, jakoś się schować na Warszawie. W tej aryjskiej części, bo mapa getta, oczywiście jak ja tu sobie któregoś dnia sprawdziłem, nie jest, można zobaczyć jak wygląda getto w tym czasie. Ono jest już zmniejszone, bo wcześniej było troszeczkę większe, później Niemcy to sukcesywnie zmniejszają. Jest już taki mały obszar. No i ten 19 kwietnia to wejście oddziałów niemieckich, SS-mańskich, oczywiście SS to wykonuje, no i oczywiście oddziały kolaboracyjne. Kolaboracyjne, chyba łotewskie na pewno wchodzą. I zaczyna się, tylko na te wejście się odpowiada już walką. Ta organizacja, o której też zawsze powtarzam, Żydowski Związek Wojskowy. Jest to związek, jest to organizacja, jest to związek militarnie nastawiony odpowiednio, przeszkolony, mający odpowiednią liczbę broni, przynajmniej zbieranej. Podobno 39 zbierają broń. Co ciekawe, podobno ze stosów broni, którą pozostawia polska armia w 39, jak kapituluje Warszawa, to już podobno co im się udaje tam z tych stosów, powiedzmy, zabrać, zabrać, nie oddać Niemcom. Oczywiście po Armia Krajowa, różne inne organizacje, ile mogą, to dają. To nie jest tak, że my tam w Warszawie w 43 roku Armia Krajowa czy inne organizacje to mają stosy broni i amunicji. Co można, to się da. Bo to też nie ma tak po prostu też my szykujemy się też swojej walki, no ale staramy się jak możemy pomóc.
Czyli z jednej strony, panie doktorze, mamy Żydowski Związek Wojskowy, z drugiej strony mamy także Żydowską Organizację Bojową i one politycznie niewiele mają ze sobą wspólnego, szczerze mówiąc.
Oni są praktycznie oddzielne. Tak. Praktycznie z jednej strony Paweł Frenkiel, narodowiec, Betar, ten słynny Betar, Paweł Frenkiel, narodowiec, oficer, podobno oficer Wojska Polskiego. A więc człowiek, który się orientuje, jak walczyć. Tak. Podobno około 10 kompanii. Jeżeli ludzie opowiadają, jak się wchodzi na Plac Moranowski do jakiegoś tam bunkra, tam na stosach, na kołeczkach, karabiny stoją, pistolety rozłożone, granaty, wszystko gra. Wszystko jest, jeszcze ciężki karabin maszynowy gdzieś tam z boku. No to już jest nieźle. Oczywiście powiem prosto i jasno, jako historyk wojskowości, amunicja jest i tak najważniejsza.
No tak.
Bez amunicji długo nie powalczymy. No ale oni wiedzą, ile mają amunicji, na ile im to wystarczy, starają się jak mogą. Druga organizacja mniej jest przygotowana, ona nie zbiera, ona nie ma takich koneksji, takich może koneksji w kierunku takiego bojowego budowania. No to ten 42 rok, tutaj Marek Edelman i Mordechaj Anielewicz są tymi dowódcami, mają mniejsze możliwości, nie wiem jak u nich bronią było, ale mówiło się, że mieli mniej tej broni, bardziej ta broń krótka. No, to jest też dobrze oczywiście do działań sabotażowych, jak ja to mówię, dywersyjnych, ale już do takich działań powstańczych, no to już troszeczkę za mało. No trzeba zbierać tak jak my, Polacy, zbieraliśmy do Powstania,
Warszawskiego.
Tak,
tak jest.
Samo zbieraliśmy, oczywiście. Zbieraliśmy, bo zrzuty nie dochodziły, czy dochodziły w jakich ilościach, bo my byliśmy daleko, a do Anglii czy od Włoch. A więc tak to wygląda i ta walka, pierwsza walka podobno jest dla Niemców wielkim zaskoczeniem. Ogromnym zaskoczeniem dla Himmlera jest są te dwie flagi. Dwie flagi. Żydzi, no właśnie narodowcy, a więc Żydzi z Żydowskiego Związku Wojskowego wywieszają na Placu Moranowskim 7, tam na jednej z kamienic, flagę polską, flagę żydowską. Flaga żydowska wtedy to jest biało-niebieska.
Tak,
no
tak.
Takie dwie wielkie flagi wiszą nad Warszawą, powiewają. No Himmler się, powiedzmy, wścieka na słynnego Jurgena Stropa, bo wie dobrze, że taka flaga to równie dobrze działa jak karabin.
No tak.
Tak, jako duch bojowy, a ci żołnierze żydowscy i tak wiedzą, że zginą, a więc biją się do końca, do ostatniego pocisku. No więc i tak jest. Żydzi giną, ci narodowcy giną wszyscy, bo biją się jak się patrzy.
Tak, ale biorąc pod uwagę tak naprawdę szanse, o których także pan doktor wspominał,
to
no właśnie, ten brak szans, to i tak to powstanie trwa stosunkowo długo.
Tak, to też jest potem, że możliwe, że schodzimy do takiej wewnętrznej takiej walki podziemnej wewnątrz tego getta, że Niemcy wchodzą do getta, schodzimy z tej walki już powstańczej, chowamy się w bunkrach, możliwe, że no działamy, że nocne walki patroli się prowadzą. Marek Edelman o tym pisał. Pytanie, czy to jego Żob walczył, czy to Bejtar walczył, bo Marek Edelman o tym pisał niejednokrotnie, że po nocy patrole wychodziły z bunkru, bo te bunkry były bardzo zakamuflowane. No nawet jak wszystkie kamienice zrujnujemy, no to nie wiadomo, ile jeszcze jest pod ziemią.
Jest pod ziemią jeszcze tych bojowców.
I tak może akurat jeszcze są, jest dostęp powietrza i ludzie się tam trzymają, a więc oni sukcesywnie muszą tą dzielnicę niszczyć, palić, no bo Niemcy ją palą, formalnie ją palą.
Tak, budynek po budynku, kwartał po kwartale.
Tak, tak, no i myślę, że w nocy możliwe, bo ta noc jest idealnym momentem na taką walkę, taką powiedzmy konspiracyjną, powiedzmy powstańczą. Dochodzi do tych walk, no ale wiadomo, broń się kończy, amunicja się kończy.
Tak.
Myślę, że tu Żydzi też wiedzą, że trzeba, jeżeli jest możliwość przebić się tunelami na stronę aryjską, to trzeba uciekać, trzeba się wydostawać, a nóż widelec, jak to się zawsze mówi, uda się troszeczkę ludności cywilnej, tej ostatniej.
Tak, niektórym udało się uciec kanałami, to też warto o tym wspomnieć.
Tak. Wychodzą właśnie na tą stronę aryjską, gdzieś się tam ukrywają. Wokół tego teraz jest taka, nie wiem, niepotrzebna, taka szukanie antagonizmów, bo Żydzi walczą, wiedzą jaka jest sytuacja na stronie aryjskiej.
Tak.
Wiedzą, że to jest ciężko im pomagać. To nie jest tak, że oni są całkowicie oderwani od rzeczywistości. Wiedzą, jak ciężko jest im pomagać, gdzie Polak za ich, jak zostanie, jak oni...
To zginie on i cała jego rodzina.
I Polacy, i Żydzi. To oni też są, to też są świadomi tej sytuacji.
Zresztą tego dowodzi też odezwa, panie doktorze, prawda? Odezwa Żobu. Polacy, obywatele, żołnierze wolności wśród huku armat, z których armia niemiecka wali do naszych domów, do mieszkań naszych matek, dzieci i żon i tak dalej, i tak dalej. Toczy się walka o waszą i naszą wolność. Śmierć katom i oprawcom.
No to jest odezwa. Oczywiście tam, gdzie jest to przygotowane, bo przecież nie można tak sobie wyjść i szukać pomocy gdzie nie bądź, bo to nic z tego nie wyjdzie. Musi być ta pomoc przygotowana. To każdy się boi w Polsce i w Polsce, w całej Polsce okupowanej, a jak ja zawsze opowiadam, no ale jednak najwięcej drzewek w Yad Vashem to mamy my, Polacy.
Mamy my, zdecydowanie. Warto także wspomnieć...
Warto wspomnieć,
panie doktorze, także o odezwie generała Władysława Sikorskiego, bo często o tym się zapomina. On przemówił przez radio BBC i powiedział między innymi takie słowa. W połowie kwietnia Niemcy przystąpili do likwidacji getta warszawskiego, zamknęli resztki Żydów kordonem policji, wjechali do środka czołgami i prowadzą swe dzieło niszczycielskie. Od tego czasu walka trwa. Wybuchy bomb, strzały, pożary trwają dzień i noc. Dokonuje się największa zbrodnia w dziejach ludzkości. Wiemy, że pomagacie umęczonym Żydom jak możecie. Dziękuję wam, rodacy, w imieniu własnym i rządu. Proszę was o udzielenie im wszelkiej pomocy w imieniu własnym i rządu.
I teraz trzeba powiedzieć, Polacy w państwie podziemnym pomagają. Jan Karski jedzie na zachód, dociera do Roosevelta, tłumaczy mu, a on nie rozumie.
Nie dociera to do niego.
Nie dociera do niego. On ma, nie, no my ich postawimy po wojnie przed sądem.
No też warto wspomnieć o samobójstwie Szmula Zygielbojma,
tak,
prawda,
jest
w Londynie.
To jest taki symboliczna taka śmierć samobójcza, taki symbol, no bo Zachód nic nie robi, no nic.
Tak.
To się powtórzy
w Powstaniu Warszawskim zresztą, no może nie do końca, ale...
No nie, to już Powstanie Warszawskie, jak za rok będziemy opowiadać, to już jest też inny. Jak Polakom też się utrudnia ze zrzutami latać, aż w końcu daje im się wolną rękę, bo dla Anglików jest to by było jeszcze gorsze,
tak,
gdyby im tak formalnie zakazali. Ale tutaj powiedzmy sobie otwarcie, Jan Karski i inni emisariusze i inne informacje docierały do Anglii, docierały do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego prezydent Bush jeszcze kilka lat temu przepraszał za to, że do Auschwitz tory nigdy nie zostały zburzone przez lotnictwo amerykańskie? A zdjęcia były Auschwitz i zdjęcia są i więźniowie widzieli, jak wysoko nad nimi lecą całe eskadry amerykańskich samolotów, więc Proszę Państwa, Polacy w polskim państwie podziemnym pomagają ile mogą, a strach jest ogromny.
No tak.
Nikt nie chce ginąć, no strach jest gigantyczny. To nie jest takie proste wszystko. My tutaj z panem redaktorem wspaniale mówimy, no to nie jest, historia nie jest biało-czarna, jest szara. Szara, proszę Państwa, szara to jest nauka na pierwszym roku historii.
No tak, i to jest bardzo dobra, konkluzja naszej rozmowy, panie doktorze. Musimy kończyć. Ogromnie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wspomnienie powstania w getcie warszawskim. Moim gościem w Datowniku był dr Marcin Paluch. Ja również Państwu pięknie dziękuję. Paweł Błędowski, program zrealizował Piotr Król.